ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, szczególnie nisko wszystkim maturzystom się kłaniam i kłaniamy się razem, bo razem ze mną jest Piotr Naimski, minister, doktor nauk przyrodniczych, to a propos matur i nauki. Piotr Naimski jest pełnomocnikiem rządu do spraw energetyki i o prądzie i jego cenach będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Przypomniałem pański tytuł naukowy, żeby tak...
Nie, panie redaktorze, to jakaś zamierzchła przeszłość.
Zamierzchła.
Ja wtedy się zajmowałem genetyką.
Genetyka. Nic z tego nie rozumiem. Jedyne pytanie z biologii, które chciałbym zadać, to pytanie, czy pantofelek to zwierzę, czy roślina. Ale nie mogę go zadać na antenie, bo już wyjdzie, że nie wiem i będzie to kompromitacja na całego.
Tak, zatem matury trwają, nie można podpowiadać.
A nie można podpowiadać, właśnie. Co prawda to jest z polskiego, więc pantofelek pisze się przez małe p, to pamiętajcie, chyba że na początku zdania. Panie ministrze, to poważnie teraz. Rząd odchodzi od węgla. Przyjęliśmy taką strategię, my, Polska, przyjęliśmy taką strategię. Czy przez to podrożeje prąd?
Tak. Prąd podrożeje i prąd drożeje, widzimy to. W tym roku, w stosunku do roku poprzedniego, prąd niestety dla naszych odbiorców musiał zdrożeć o około 10%. To jest około 8 zł miesięcznie. Ale tak, odpowiadając na pana pytanie, tak, będzie drożało, dlatego że energia, którą mamy w tej chwili z elektrowni węglowych, jest coraz droższa. Ona jest coraz droższa dlatego, że musimy dopłacać do tej wyprodukowanej energii koszt emisji dwutlenku węgla, czyli wydzielania dwutlenku węgla.
Czyli Unia Europejska, to Unia Europejska narzuciła takie opłaty, tak, za wydzielanie dwutlenku węgla?
Tak, to jest system, który został wprowadzony w Unii Europejskiej, zmierzający do tego, żeby ograniczyć ilość dwutlenku węgla produkowanego przez ludzi, przez nas, no bo to są zmiany klimatyczne, prawda, nie chcemy, żeby klimat nam się za szybko zmieniał. Jednym słowem, ten reżim, bo tak to można nazwać, został nałożony i zgoda na wydzielanie tego dwutlenku węgla kosztuje. Za każdą tonę tego gazu wydzielanego trzeba zapłacić.
No dobrze, ale opłaty
są coraz wyższe. I w związku z tym, że one są coraz wyższe, a równocześnie nie można przewidzieć dokładnie, jakie one będą, dlatego że to podlega spekulacyjnemu rynkowi w Europie. One są sprzedawane i kupowane, te uprawnienia.
Dotarło do nas to, co pan powiedział w pierwszym zdaniu. Tak, prąd podrożeje. My widzimy, że on już drożeje. Rzeczywiście są wprowadzane jakieś opłaty mocowe, co dla nas nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że generalnie płacimy więcej za prąd. I rozumiem, że będziemy płacić więcej za prąd. Że to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeśli chodzi o podwyżkę.
Czy można jednak coś powiedzieć?
Jasne.
Otóż będziemy płacili więcej, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, kosztuje nas ta energia ciągle z węgla produkowana, a będziemy ją z węgla produkowali jeszcze długo, ale równocześnie musimy inwestować, musimy budować nowe elektrownie, które nie będą obarczone tym podatkiem, dodatkowym podatkiem.
Panie ministrze, za chwilę o tym porozmawiamy. Ja tylko mam pytanie.
Energię. I będą Dobrze. Nam tańszą energię dawały. Ja chcę dać perspektywę. Panie redaktorze, niech pan pozwoli. Mniej więcej do 30 roku, czyli w tej dekadzie, powoli. Będziemy starali się, żeby to było jak najmniej uciążliwe. Będą ulgi dla tych najmniej zarabiających w Polsce, ale będą ceny energii rosły. Od mniej więcej 30 roku, mamy nadzieję, że będą spadały.
Perspektywa 9 lat. Perspektywa 9 lat podwyżek to coś, za co pana powinien premier zamordować, oczywiście. Ale dopóki on tego nie zrobi, to pan pozwoli, że spytam, czy tak naprawdę, oprócz tego, że prąd będzie droższy, to, czego w ogóle nie zabraknie. Ja rozumiem, że poseł Marek Suski nie jest specjalistą do spraw energetyki, ale to on powiedział, że...
Nie, jest przewodniczącym Komisji Energii. Okay. To jest pan poseł, który się zna na tym.
Powiedział tak, być może ten ideologiczny plan Unii Europejskiej, likwidacji aktywów węglowych, doprowadzi do tego, że nie będzie energii elektrycznej, że będzie jej brakowało. I dał przykład tej ostatniej zimy, kiedy okazało się, że rzeczywiście to tradycyjne źródła energii nie zawiodły, a wiatraki, a wszystkie te ogniwa fotowoltaiczne, czyli prąd ze słońca, nie działały.
A także samochody elektryczne przestały prawie jeździć, bo baterie na mrozie, to one nie lubią tego.
To jest bardzo dobre pytanie. Czy wystarczy
racjonalnego podchodu? Przestaliśmy się chyba słyszeć?
Słyszeli. Panie ministrze, jeszcze raz. Czy wystarczy nam prądu? Czy nie zabraknie prądu przez to, co nas czeka?
Prądu nam nie zabraknie. Możemy być spokojni, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i wszystkich nas, którzy prądu elektrycznego w Polsce używamy. Prądu nie zabraknie. Jest kwestią tylko istotną, skąd ten prąd będziemy mieli, czy będziemy w stanie sami go wyprodukować w Polsce w takiej ilości, żeby nam go wystarczało.
Będziemy w stanie, panie ministrze.
I to jest zadanie, które jest przed nami i będziemy mieli ten prąd, dlatego że wycofując te starzejące się elektrownie węglowe, te, które węgle spalają, będziemy budowali nowe. I te nowe to będą te tak zwane odnawialne, czyli te wiatraki, które będziemy na morzu stawiali głównie, to będą duże elektrownie, ale też to będzie elektrownia jądrowa czy elektrownie jądrowe, będą panele fotowoltaiczne, to wszystko musi być w równowadze, będą elektrownie gazowe. Będzie prąd.
Będzie
tak jak
prąd.
Powiedziałem, że cena energii, że koszt energii będzie musiał rosnąć, tak mogę powiedzieć, że prąd w Polsce będzie, nie zabraknie prądu.
Proszę Państwa, dobrze, no to już wiemy, że mamy teraz kupować te wszystkie lodówki i inne takie, co to mniej zużywają prądu, bo to nas łupnie po kieszeni, jeśli będą używały za dużo, ale porozmawiamy teraz o jakiejś takiej konkretnej perspektywie. No bo my wiemy już, przynajmniej rząd to przyjął i rozumiem, że będzie to realizował, że do 2030 roku, czyli w ciągu najbliższych 9 lat, musimy zmniejszyć o 20%, o 1/5 nie tyle liczbę węgla, liczbę prądu pozyskiwanego z węgla, tylko musimy zmienić ten bilans. Musimy zwiększyć liczbę prądu pozyskiwanego z czegoś innego. Pytanie jest następujące. Czy Polska będzie zamykała elektrownie węglowe?
W Polsce będziemy zamykali te elektrownie węglowe, które dożywają swojego życia. Dlatego, że one się starzeją. Jest cały schemat, cały plan zamykania, odstawiania tych elektrowni węglowych jest rozłożony na kilkadziesiąt lat, mniej więcej 30, a może więcej niż 30. One są w różnym stanie technicznym, one są w różnym wieku i w zależności od tego będziemy je po kolei odstawiali i po kolei zastępowali innymi.
O to będę konkretnie pytał w części internetowej, na którą już zapraszam, ale teraz jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan już wie, gdzie i kiedy powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa?
Mogę powiedzieć o rejonie, to będzie na Pomorzu Gdańskim. Tam są rozpatrywane dwie lokalizacje, dwa miejsca, dlatego że wybierzemy to ostatecznie to lepsze. Te dwa miejsca mogę powiedzieć, to jest Lubiatowo-Kopalino i to jest Żarnowiec. I dla tych dwóch miejsc opracowywany jest w tej chwili tak zwany raport lokalizacyjny, czyli mówiąc krótko, ocena tych miejsc. To jest w reżimie takim prawnym.
Dobrze,
to prawnym.
Już wiemy gdzie, a proszę tak powiedzieć, będzie. Perspektywa kiedy, bo minister klimatu już dawał takie perspektywy, że już w latach 30., czyli za kilkanaście lat to będzie działało, pierwsze bloki będą działały.
Przewidujemy, że w 2033 roku pierwszy reaktor będzie uruchomiony.
RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy o prądzie, skąd go będziemy brać i czy nas na to stać. Ale to wszystko w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
No to porozmawiamy jeszcze o tej elektrowni atomowej, bo to jest zła wiadomość, jak rozumiem, dla Bełchatowa na przykład.
Nie, panie redaktorze, to nie jest zła wiadomość dla Bełchatowa. Bełchatów ta elektrownia w Bełchatowie, no w końcu wielka, prawda, i zużywająca brunatny węgiel, ona będzie funkcjonowała no, do lat 30. czy końca lat 30. Połowy, do końca nie jesteśmy tego w tej chwili w stanie co do roku przewidzieć. A plan jest taki, że będziemy budowali 6 reaktorów atomowych, czyli będziemy mieli tak naprawdę 2 miejsca prawdopodobnie, może 3, gdzie te elektrownie powstaną. I pierwsza z nich będzie na, tak jak mówiłem, na Pomorzu Gdańskim, ale druga jest najprawdopodobniej będzie w Bełchatowie, dlatego że to jest na racjonalne miejsce, tam mamy linie energetyczne.
Tak, są linie przesyłowe, drutki, rozumiem.
Ale
tak.
Wszystko mamy przygotowane do wyprowadzenia, do przesłania tej wyprodukowanej energii, a będziemy musieli zamknąć to, co tam jest.
Ale panie ministrze, to
realną rzeczą, że postawimy nowe.
Panie ministrze, to jest, wie pan, każdego Polaka w tej chwili zainteresuje tylko jedno. Czy to będzie na pewno bezpieczne? Bo ci starsi pamiętają Czernobyl. Ci młodsi zresztą też, bo obejrzeli serial Czernobyl. Ale wszyscy też wiemy to o tym, co się wydarzyło w Japonii. To już nie Sowieci ze swoim brakorubstwem, tylko Japończycy ze swoją dokładnością i precyzją też mieli problem z elektrownią atomową. I teraz pytanie, wie pan, czy nam się uda zrobić to tak, żeby nas wszystkich nie wysadziło w powietrze?
Zdecydowanie nam się uda. Ja powiem inaczej może, wie pan, jest taka statystyka prowadzona przez agencje międzynarodowe, która pokazuje ilość wypadków śmiertelnych na wyprodukowaną ilość energii. I okazuje się, że prąd elektryczny z atomowych elektrowni jest najbardziej bezpieczny, wielokrotnie, o rzędy wielkości bardziej bezpieczny niż ten z elektrowni węglowych, czy gazowych, czy innych.
Panie ministrze, ja to wszystko rozumiem. Po pierwsze zastanawiam się, co tam u pana tak stuka, bo ja cały czas słyszę, jak coś wali i stuka.
Nie wiem, to coś może między nami stuka.
Między nami, między mną a panem, pan uważa.
No, gdzieś po drodze.
Albo pan wali łapami w biurko, to też jest możliwe. Dobrze, to zostawmy. Wie pan, ja o elektrowniach chciałbym porozmawiać całkiem serio. W tym wypadku o tych konwencjonalnych. Bo to jest problem nie tylko tego, skąd będziemy czerpać energię, ale także problem społeczny. Wie pan, takie Kozienice, elektrownia Kozienice zatrudnia 2200 pracowników, ale tak naprawdę zatrudnia i żywi całe 17-tysięczne miasto. Mało tego, jak sądzę, nie tylko miasto, ale i okolice. Ludzie tam przyjeżdżają do pracy, bo to są spółki, firmy rozmaite, które pracują na rzecz elektrowni albo pracowników tej elektrowni. I pan im powie tak, hej, sorry, ale ten węgiel to nie jest dobry, bo już nas nie stać na to, żeby spalać węgiel. No i rozejdźcie się, tak? To co zrobimy z Kozienicami, przepraszam?
Akurat, panie redaktorze, Kozienice są... Znaczy problem jest bardzo poważny, ale Kozienice są tym łagodniejszym przypadkiem. Bo? Dlatego, że w Kozienicach mamy nowy kawałek elektrowni, który jest bardzo nowoczesny i który będzie pracował jeszcze przez 30 lat albo dłużej, a równocześnie mamy plan przekształcenia tych pozostałych części starych Kozienic w elektrownię gazową. W związku z tym tam ludzie będą mieli pracę w tej elektrowni, bo trzeba będzie ją obsługiwać tak jak i tą węglową, natomiast nie ma związanej kopalni z tą elektrownią. Problem dużo poważniejszy jest w tych rejonach, gdzie mamy kopalnie węgla brunatnego, które są bezpośrednio związane z elektrowniami i te elektrownie będą musiały być likwidowane w perspektywie lat 30. powiedzmy, bo tak to mniej więcej jest, a równocześnie będą zamykane kopalnie i tam ten problem jest dużo, dużo poważniejszy.
No ale to jest pytanie, pytałem o Bełchatów, ale
miejsca pracy trzeba ludziom zapewnić.
No dobrze, to jest, wie pan, to trzeba ludziom zapewnić miejsca pracy. To się łatwo mówi, a czy to nie jest tak, że Polska popełniła tutaj też pewien błąd? Ja przypomnę panu, że w Opolu nowe bloki, 5 i 6, oddano do użytku w 2019 roku, półtora roku temu, a to wy już podpisaliście umowę na blok węglowy dodatkowy elektrowni w Ostrołęka w 2018 roku. No, można się było spodziewać, już wiadomo było, że będziemy musieli odchodzić od węgla, a wy chcecie rozbudowywać nowe elektrownie węglowe. Ja tego nie rozumiem.
Ale my musimy robić to racjonalnie. My musimy to robić i stąd mamy elektrownię w Opolu, stąd mamy elektrownię w Kozienicach, która też jest nową elektrownią, czy elektrownię w Turowie. Węgiel jest po prostu bardzo dobrym nośnikiem energii i staramy się w tym zestawieniu sposobów produkowania energii ten najbardziej nowocześnie używany węgiel, bo to są bardzo nowoczesne i wydajne elektrownie, utrzymać jak tylko to będzie możliwe. W związku z tym dlatego właśnie nie odchodzimy od węgla w ciągu 10 lat w Polsce, a nawet w ciągu 20 lat, tylko mamy to rozłożone
na 30 lat
i więcej. I te najnowsze elektrownie, one będą pracowały te 30 parę lat na pewno. Nie będziemy ich zamykali przed czasem.
Panie ministrze, jeżeli 30 parę lat na pewno, to też będą musiały spalać pochodzący z importu węgiel, dlatego że polskie kopalnie mają być zamknięte do 2049 roku, czyli w perspektywie 20, czyli w ciągu, nie w perspektywie, przepraszam,
tak jest,
co za nowo,
tak jest
nowomowa,
plan, ale on
w ciągu 28
obejmuje, lat. Ale on nie obejmuje na przykład kopalni Bogdanka. Nie wchodźmy tutaj, rozmawiamy o prądzie, nie o węglu dzisiaj.
No wie pan, to jest połączone, jak pan przed chwilą mówi,
to
że
jest połączone.
Węgiel
to jest oczywiście połączone, ale to jest tak, że będziemy mieli paliwo dla tych pozostających elektrowni po roku 50. Będziemy je mieli.
A będzie to polskie paliwo?
Tak.
No, ale to skąd? Zmagazynujemy ten węgiel?
Mówię, że jeszcze mamy kopalnię Bogdanka. Kopalnia Bogdanka, czy złoże lubelskie węgla, jest bardzo wydajnym złożem, a kopalnia Bogdanka w odróżnieniu od kopalni śląskich ma bardzo dobre wyniki finansowe.
To zostawmy to teraz. Ja mam jeszcze jedno pytanie, wie pan, bo my tak mówimy, pan w zasadzie mówi, my to zmienimy, tu zmienimy na gaz, tu wybudujemy atom. A szacunki, rządowe szacunki tej transformacji energetycznej są takie, że kosztować nas to będzie 1 600 000 albo 1 800 000, to zależy jak się liczy, miliardów złotych. To jest, wytłumaczmy to naszym słuchaczom, naszym internautom drogim. Proszę państwa, to jest 4,5 rocznego budżetu państwa. Albo jeśli byśmy chcieli przeliczyć to na przykład na 500+, To jest tak, jakby teraz w ciągu roku...
Nie, jeszcze możemy przeliczyć, panie redaktorze.
Sekundę, znaczy, ale bo to jest ważne.
Można się bawić w takie...
Nie, to nie jest zabawa. Panie ministrze, ale pan pozwoli, że ja dokończę. Jeśli pan pozwoli, że dokończę, ja chętnie oddam panu głos. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy teraz w ciągu roku wypłacali nie 500+, tylko jakbyśmy raz rocznie dawali 20 000+.
Skończył pan.
Tak, skończyłem i chciałbym zadać pytanie, czy nas na to stać, panie ministrze.
Oczywiście tego typu przeliczenia można prowadzić. Jeszcze można przeliczyć na pudełka zapałek i to będzie dużo pudełek zapałek. A ten 1 600 000 czy tam jakieś biliony, prawda, to powiem tak, żeby powiedzieć to poważnie.
Ale to jest poważna sprawa. Nie. Panie ministrze, to przez pana przemawia teraz, proszę się nie gniewać, jakaś taka zdumiewająca nonszalancja. Mówimy o potężnych pieniądzach, które Polska będzie musiała wydać na transformację energetyczną. Ja rozumiem, że to jest cena, jaką musimy zapłacić za to, żeby mieć czyste powietrze, żebyśmy wszyscy nie umierali z powodu astmy i innych chorób. Ja to naprawdę rozumiem. Tylko pytam pana, czy nas na to stać. A pan mi mówi, że możemy sobie to przeliczyć na pudełko zapałek. No to nie jest poważne.
To nie jest poważne, jeżeli pan demagogicznie zadaje pytania.
Demagogicznie.
Mogę teraz?
Tak,
mogę teraz? Dobrze.
To proszę odpowiedzieć nie demagogicznie.
Dobrze. Transformacja będzie nas kosztowała bardzo dużo. Ile ona będzie dokładnie kosztowała, trudno jest w tej chwili oszacować. Szacunki są od 700-800 miliardów do, tak jak pan redaktor powiedział, biliona i więcej. Ja mogę powiedzieć, że obliczyliśmy, że do 2045 roku, staramy się to obliczyć, transformacja w tej elektroenergetyce, czyli to, o czym rozmawialiśmy, prawda? Tego dotyczy. Mm-hmm. Będzie około 450 miliardów złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Mm-hmm. I odpowiedź na pana pytanie, czy Polskę na to stać? Tak, Polskę na to będzie stać. Czy to będzie łatwe? Nie, to będzie bardzo, bardzo trudne.
Nie, panie ministrze, to
trzeba,
proszę mi powiedzieć.
Ale trzeba, niech pan da skończyć. Ale policzyć też warto, ile by nas kosztował brak tej transformacji, bo od tej strony trzeba też podejść, że nie wykonanie tego wysiłku i nie wydanie tych pieniędzy i nie przejście przez ten trudny okres będzie też bardzo kosztowało.
Panie ministrze,
będzie więcej kosztowało niż niedokonanie tego.
Tego nie wiemy, bo pan nam nie przedstawił żadnych wyliczeń, ile by to nas kosztowało, gdybyśmy tego nie robili. Ja opieram się na słowach pańskiego kolegi z rządu, wiceministra klimatu Adama Gibor-Czetwertyńskiego, który podał kwotę 400 miliardów euro. To jest właśnie między 1,6 mld a 1,8 mld, zależy jak to liczyć, po jakim kursie i tak dalej. Tak przepraszam, 1,8 mld, nie miliard. Liczba zer jest imponująca, ale to są, mówimy o potężnych kwotach. I ja naprawdę rozumiem, panie ministrze, ja to powiedziałem w pierwszym zdaniu, więc proszę się nie oburzać i nie nazywać tego demagogicznym, że my to musimy z wielu powodów zrobić. Z powodu Unii Europejskiej, z powodu ochrony naszego klimatu, naszego zdrowia. Ja wiem. Tylko skąd my weźmiemy na to pieniądze? To jest moje pytanie.
To są pieniądze, które będziemy musieli, to też sobie trzeba zdawać sprawę z tego, będziemy je mieli z naszego budżetu w dużej bardzo części czy w większej części. Będziemy też mieli pieniądze, które będą przeznaczone na to z funduszy europejskich. Oczywiście te fundusze europejskie to częściowo są nasze fundusze.
Ale to jest kropla w morzu tych potrzeb.
To jest wszystko prawda. Ale trzeba sobie to powiedzieć jasno, że to będzie obciążenie Polaków, to będzie obciążenie państwa polskiego. I to jest projekt ten transformacyjny, tego przekształcenia całej energetyki w Polsce rozłożony na lata, on będzie oczywiście musiał kosztować. Ja mogę powiedzieć przy tej okazji, bo to jest, żeby mieć jakąś miarę, prawda? Bo pan nie zadał pytania, wiele osób zadaje i może warto do tego chwilę o tym, ile przewidujemy, że będzie kosztował ten program energetyki jądrowej, prawda? Bo to jest element ważny w całej tej operacji, którą planujemy. I to jest do strony polskiej, powiedzmy, tak jak w tej chwili to szacujemy, w ciągu 20 lat około 80 miliardów złotych. Mhm. W związku z tym to pozwoli nam mieć na początku, w połowie lat 40. mieć mniej więcej 25% energii produkowanej z tych elektrowni, prawda? To jest 4, jak to policzyć, to jest około 4 miliardów złotych rocznie. No jeżeli sobie to wyobrazimy, bo rzeczywiście porównania są dobre, prawda? Jeżeli to
porównamy, teraz porównania są dobre, ale wtedy, kiedy ja je stosuję, to są demagogiczne. To bardzo ciekawa myśl. Proszę ją kontynuować.
Jeżeli porównamy to jednak na przykład z ubiegłym roku wydanymi miliardami, ponad 100 miliardami złotych w związku z COVID-em.
A na zapałki, panie ministrze, ile by to
przeżywamy?
Było?
Przeżywamy. Dużo, dużo. W każdym razie, zawsze jest dużo. W każdym razie to jest do udźwignięcia i te elektrownie wiatrowe, które są planowane, one będą kosztowały mniej więcej podobnie. To będzie ten rząd wielkości.
Ale super, ale wie pan, to nie trzeba być tak przenikliwym umysłem jak Marek Suski, by zauważyć, że ostatniej zimy nie wiało, a w każdym razie nie tak, żebyśmy
dlatego
mieli z tego prąd.
I dlatego musimy mieć te elektrownie gazowe, jeżeli będzie trzeba, i będziemy je budowali, bo one się szybciej buduje, i będziemy mieli elektrownie jądrowe, dlatego że one pracują wtedy, kiedy nie ma wiatru, kiedy nie ma słońca i kiedy jest noc.
No dobrze, tylko że jeżeli mamy elektrownię gazową, to musimy do niej sprowadzać gaz. I teraz my ciągle jeszcze 60% gazu sprowadzamy z Rosji. Czy to się zmieni, bo my protestujemy. A skąd będziemy sprowadzać gaz i czy on nie będzie przez to droższy?
Nie, on nie będzie droższy. On będzie po cenach rynkowych europejskich sprowadzany, a Rosjanie sprzedają gaz do Europy po cenach rynkowych europejskich, jeżeli mają monopolistycznej pozycji. A oni monopolistyczną pozycję wobec Polski stracą w 2022 roku, czyli za niecałe dwa lata.
Nie, 2022 dlatego, że... to się proszę, nie, to nie jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście niecałe dwa lata, bo to jest dokładnie rok.
To jest półtora roku. I to jest ważne, dlatego że mamy datę w 2022 roku, to jest 1 października, to jest wyznaczona
to
data.
Ma pan rację, początek... półtora roku, jak oprzył. To jest, co wtedy się stanie?
Wtedy będziemy mieli uruchomiony gazociąg łączący Polskę z Norwegią, który doprowadzi do Polski aż do 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Będziemy mieli rozbudowany gazociąg.
Zaraz to od razu powiedzmy, bo wie pan, 10 miliardów sześciennych, to my nie wiemy, co to jest.
To jest tyle, ile, to jest dokładnie tyle, ile sprowadzamy z Rosji.
Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. To jest tyle, ile mniej więcej tyle, tak. Ile sprowadzamy z Rosji.
No tak. W związku z tym ten problem bezpiecznych dostaw gazu do Polski będziemy mieli rozwiązany. To jest jeden z problemów, o którym będziemy mogli mówić w czasie przeszłym od roku 23, a nie w czasie przyszłym jako innych problemów.
No dobrze, dobrze. To teraz porozmawiajmy jeszcze o czasie teraźniejszym. Nord Stream 2 to jest gazociąg z Rosji po dnie Bałtyku przeprowadzany do Niemiec z ominięciem Polski, ale też z ominięciem krajów nadbałtyckich, z ominięciem Ukrainy. To jest o tyle ważne, że Rosja w ten sposób będzie mogła zamknąć nam kurki gazowe, nie zamykając ich na przykład Niemcom. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie ten Nord Stream 2, przeciwko któremu protestujemy od zarania, od początku, jakoś temu zapobiec, skoro 94% prac zostało już ukończone?
Kurków to nam Rosjanie na szczęście nie będą już mogli zamykać, dlatego że przestaniemy od nich gaz odbierać, jak powiedziałem, z końcem 2022 roku.
Ale w ogóle natomiast przestaniemy? Stream, przepraszam, panie ministrze.
Natomiast to... Nord Stream jest poważną sprawą, dlatego że to wykracza poza kwestie energetyczne, gazowe, tylko to jest kwestia polityki. To jest kwestia sojuszu rosyjsko-niemieckiego, który gospodarczego, ale także i oczywiście politycznego, no bo tak trzeba to rozumieć, zawieranego z pominięciem sąsiadów, z pominięciem innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. To podważa solidarność, to podważa zaufanie. To po prostu jest narzędzie, którego używają z kolei Rosjanie po to, żeby siać zamęt w Europie. I z tego punktu widzenia jest naprawdę niekorzystny i naprawdę najlepiej, żeby go nie było. Czy można go zatrzymać, czy można doprowadzić? No, to się decyduje w ciągu najbliższych kilku tygodni, może kilku miesięcy. W tej chwili, dzisiaj jest tak, że Rosjanie układają ten gazociąg, tę brakującą część, układają statkiem, którego właściciel został objęty amerykańskimi sankcjami, ale okazuje się, że te sankcje są nieskuteczne, w związku z tym gazociąg powstaje. I można się spodziewać, że jeżeli tak to wygląda dzisiaj, to w ciągu kilku miesięcy ten gazociąg będzie skończony. Niestety powstanie, tak.
No tak, Niemcy sobie nic nie robią z tego, że my protestujemy. Rosjanie naturalnie również nie. To jest mało optymistyczna konstatacja. Kolejna mało optymistyczna konstatacja to taka, że będziemy płacić za prąd więcej i to w perspektywie najbliższych 10 lat. Więc jeśli dożyjemy, to oczywiście później będzie może i taniej, ale czekaj, czekaj tatka latka, kobłe wilcy zjedzą. Ja wiem, że pan jest jednym z najdłużej urzędujących wiceministrów, ale nie wiem, czy za 10 lat ciągle pan będzie tym ministrem, sekretarzem stanu.
Panie redaktorze, moja żona ma nadzieję, że nie.
Powiem tak, pewnie paru opozycjonistów również nie, ale ja chcę teraz odejść od polityki, chociaż pan jest politykiem. Ja jednak pytam o ważne rzeczy dla każdego z nas, bo pan nas zapewnia, że nas będzie na to stać, że te miliardy i tak musimy wydać. Jak nie na węgiel, to na te inne źródła energii. Ale tylko, wie pan, bo każdy ma proste pytanie. Hej, ale na pewno nie zabraknie prądu, bo w Szwecji właśnie brakowało zimą. Czy jeśli przyjdzie stroga zima, ja rozumiem, że wszyscy żyjemy w perspektywie ocieplenia klimatu, no ale a jeśli się tak nie ociepli i będą strogie zimy, to co wtedy? To skąd będziemy czerpać ten prąd?
Musimy mieć tyle elektrowni, które są niezależne od warunków atmosferycznych, żeby bezpieczeństwo zapewnić. To jest odpowiedzialność każdego naszego rządu polskiego, czy tego, czy następnych przez następne dziesięciolecia. Tyle mogę powiedzieć.
No dobrze, będziemy czerpać prąd z elektrowni atomowych. Pan zresztą podpisał umowę z Amerykanami na dostarczenie technologii, tak?
Nie, to nie jest umowa, żeby to wyjaśnić, to nie jest umowa na dostarczenie technologii. To jest umowa, która przewiduje, że Amerykanie w ciągu 18 miesięcy, licząc od 24 lutego, przygotują ofertę dla polskiego rządu. Ofertę, która będzie ofertą dostarczenia nam technologii, zbudowania i struktury finansowania, czy współfinansowania z nami tego 20-letniego przedsięwzięcia. Ale to jest umowa o przedstawieniu oferty. To nie jest umowa o wyborze technologii. Myśmy nie wybrali jeszcze technologii i nie wybraliśmy partnera. To stanie się wtedy, kiedy będziemy rozpatrywali tę ofertę, albo ją przyjmiemy, albo może ją będziemy rozważali inne rozwiązania, ale w każdym razie...
Ale panie ministrze, to pan nam mówi teraz wszystko... tak, że myśmy jeszcze nie przesądzili, że będziemy budowali elektrownię atomową według technologii amerykańskiej, tak?
Jeszcze nie przesądziliśmy tego, nie możemy tego zrobić w tej chwili, dlatego między innymi, że musimy to robić zgodnie z prawem Unii Europejskiej i musimy to robić w porozumieniu z Komisją Europejską. Ta umowa, o której teraz mówimy, ona była przedstawiona, notyfikowana Euratomowi, czyli temu stowarzyszeniu, które jest równoległe do Unii Europejskiej, a Komisja Europejska w Brukseli jest tą samą komisją dla Euratomu. I myśmy tę umowę podpisaną, która weszła w życie, tam konsultowali, przedstawiali, notyfikowali, ona tam została potwierdzona i ona nie wybiera jeszcze technologii.
Dobrze, czyli my, no dobrze, ale czy to oznacza, że my chcemy Amerykanów i czekamy na załatwienie papierków, czy jeszcze czekamy, aż może ktoś, nie wiem, Francja też buduje elektrownię atomową, albo ktoś inny przedstawi nam inną ofertę.
To, czego my oczekujemy, to znaczy, że oczekujemy partnera, który z nami przez 20 lat będzie budował 6 reaktorów i dostarczy nam i wejdzie z nami w porozumienie finansowe, które będzie dla nas akceptowane. To jest otwarte. Myśmy to opisali w programie energetyki jądrowej przyjętym przez rząd w październiku zeszłego roku. I jeżeli są inne możliwości widziane przez, czy we Francji, czy w Korei i te jakieś oferty inne pojawią się na stole, będziemy to rozważali, no bo przecież czemu nie? A z Amerykanami mamy rzeczywiście umowę już konkretną na przygotowanie tego dokumentu, czy tego poważnego opracowania. Amerykanie sami płacą za to. Oni to wycenili sobie na 10 milionów dolarów i to jest, firmy amerykańskie dostają te pieniądze z amerykańskiej agencji rządowej.
Na przedstawienie oferty my jeszcze nie wydajemy pieniędzy. No rozumiem, że czeka nas później budowanie tej elektrowni.
Ale to rzeczywiście... W 26 roku chcemy zacząć budować.
W 26 chcemy zacząć budować, tak?
Praktycznie.
To proszę mi powiedzieć, dlaczego tak długo musimy czekać?
No, dlatego, że bardzo żmudne są procedury przygotowawcze.
Pięć lat będziemy to przygotowywać. To
już teraz jest tak.
Ale chciałem powiedzieć, że my to przygotowujemy od 10 już.
To już teraz jest tak, że są na ostatnim etapie takie opracowania dotyczące wpływu na środowisko i opisujące miejsca, raporty lokalizacyjne i środowiskowe. One będą w tym roku gotowe, ale Ale musimy wynegocjować i podpisać dobry kontrakt, oczywiście po wyborze technologii partnera. No a później jeszcze po prostu trzeba to wszystko dokładnie i zaprojektować. Realny termin to jest zaczęcia budowy jako takiej, jak to się mówi, wbicia łopaty.
Tak.
To jest 26 rok i realny termin ukończenia pierwszego bloku to jest 2033 rok. To jest od dzisiaj 12 lat.
Kuba
i to
czasu.
Jest do zrobienia. Na ogół jest wiele osób, które słyszą o tym programie, mówiących, że to jest nierealne, że to się nigdy nie udało zrobić, że w Polsce nikt jeszcze nie wybudował elektrowni jądrowej, w związku z tym na pewno nie wybuduje, a w Europie to w ogóle się buduje 40 lat albo 50 elektrowni. No można tak, ale można też obejrzeć place budowy, gdzie w ciągu 12 lat zbudowano 4 reaktory.
My w ciągu 12 lat chcemy zbudować pierwsze dwa, tak?
Jeden. W ciągu 12 lat chcemy zbudować jeden, a potem co 2 lata oddawać następne. Mhm.
Ale dobrze, czyli na początku. A ile będzie tych reaktorów, przepraszam, na Pomorzu, tam pod Gdańskiem?
2 albo 3.
Tak,
dlatego że albo będziemy mieli w 2 miejscach po 3, albo w 3 miejscach po 2. Mhm.
Drugie miejsce to wiadomo Bełchatów, a trzecie miejsce, które rozważamy ewentualnie, to?
No, rozważamy Pątnów też. Z tego samego w zasadzie powodu, dlatego że...
Że są linie przesyłowe i tam jest...
Warto czymś realnym zastąpić wypadający stamtąd węgiel brunatny.
Pątnów, Adamów, Konin tak zwany, tak? Ten taki trójkąt, gdzie jest węgiel brunatny i nie będziemy go już wydobywać. Dobrze, panie ministrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia państwu.
A przepraszam, panie ministrze. A już trudno, już poszło. Nie, jeszcze nie poszło, jeszcze nie poszło, jeszcze jesteśmy. Panie ministrze, wie pan, bo tak sobie pomyślałem, kurka wodna, a może by pan coś optymistycznego na koniec powiedział? Jeszcze jesteśmy na żywo, wie pan, jak tak usłyszałem, że tak, prąd będzie droższy, zbudujemy go, jak ja już będę, jeśli w ogóle będę, to będę bardzo stary i w ogóle, wie pan, no hello, może... Oprócz tego, że wiosna idzie, to ma pan jakieś takie optymistyczne wiadomości? Coś tak... Słucham
Polska
bardzo.
Polska jest dużym i silnym krajem i przetrwamy to w dobrym zdrowiu. I nie mówię tu o COVID-zie, tylko mówię w przenośni. I damy sobie z tym radę. I kiedy zbudujemy w tej dziedzinie, o której rozmawialiśmy dzisiaj, którą przyszło mi się zajmować. Jeżeli zbudujemy to, o czym rozmawialiśmy, będziemy mieli lepiej, bardziej bezpiecznie i będziemy mieli taniej, co najważniejsze.
Ja chciałem jakąś optymistyczną wiadomość, a nie poranną porcję propagandy, ale niechże i to będzie, przyjmę to.
Nie, to, że Polska jest dużym i silnym krajem, to nie jest propaganda, to jest rzeczywistość. Tylko czasami nie umiemy tego wykorzystać.
Powiem tak, że dużym to możemy dyskutować. Czy silnym jakoś tej siły nie widzę, ale oczywiście może to dlatego...
A ja ją czuję.
Panie ministrze, gratuluję w takim razie tego poczucia, że jest pan ministrem w silnym państwie. Proszę państwa, to z tą siłą zostawiamy pana ministra. Czerpmy tę siłę, tylko nie z elektrowni, tylko na razie nie wiem z czego, ale może z dynama, jak tam sobie
popytam. Z ducha, panie.
Z ducha, o, ducha nie gaście. Drodzy państwo, kłaniam się nisko panu, kłaniam się nisko wszystkim Kunegundom. Dzisiaj są imieniny Kunegundy, słowo honoru.
Dziękuję panu redaktorowi i dziękuję państwu.
Do widzenia.